Wszystkim leszek alkoholu. Dzięki za zaproszenie tutaj. Przemku, dzięki za zaprowadzenie. No, wiecie co? Wspólnota jest takim fajnym miejscem, nie? Gdzie można się pomylić, nic się nie dzieje, obdarzają mnie zaufaniem, mogę mieć służby, których jakby zupełnie nigdy nie robiłem. Wręcz jestem zachęcany do tego, żeby działać w jakichś zakresach, których nie robiłem. I wspólnota bardzo dużo mi dała, nie? A to słowo bardzo mnie drażniło kiedyś. Słowo wspólnota. Nawet zanim gdzieś tam trafiłem do tego A, no to wiecie, to poczucie oddzielenia było tak mocne, że jedynym członkiem jakiejś wspólnoty mogłem być to chyba tylko wspólnota mieszkaniowa. Nie wiedziałem, w czym jest problem. I tak może słowem wstępu, jeszcze raz, Leszek alkoholik. Nie piję od ponad tam 3 lat z haczkiem. I to jest duża łaska, że nie piję i że jestem w stanie żyć na trzeźwo, i że nie rozpieprzam swojego życia i życia innych, nie? Popełniam błędy, ale mam szansę je naprawiać i nie wchodzić ponownie w te doświadczenia. A to tylko dzięki temu właśnie, że podjąłem się, mimo że bardzo nie chciałem, programu 12 kroków. I tak właśnie jeszcze słowem wstępu odnośnie pierwszego kroku. Dokładnie już nie pamiętam, to było chyba 12 czy 14 lat. Miałem 12 lub 14 lat, kiedy pierwszy raz sięgnąłem po alkohol. Było to jedno piwo, nie? I to jedno piwo zadziałało na mnie tak, że będąc w grupie rówieśników, nagle poczułem się częścią całości. Mogłem z nimi swobodnie rozmawiać. Nagle, słuchajcie, zobaczyłem drzewa wokół siebie, cały ten, nazwijmy go, Bożym światem i tak dalej, nie? Bez tego alkoholu, jako ten młody człowiek, ostatnio mi się przypomniało, każde wyjście do szkoły, ja o tym zapomniałem, bo to było dawno, nie? I teraz żyjąc trzeźwo i też przekazując ten program, przychodzą do mnie różne rzeczy gdzieś tam z przeszłości, ale nie po to, żeby ta przeszłość gdzieś tam mnie dopadała i żeby się użalać nad nią, tylko zaczynam po prostu dostrzegać pewne rzeczy. Za każdym razem, praktycznie jak szedłem do szkoły, doszedłem z bólem brzucha. Widziałem, jak duże mam po prostu lęki. Kontakty z rówieśnikami, miałem może dwóch, czterech kumpli. Wychowałem się w blokowisku, i tak, ani nie czułem się jakby, że tak powiem, bratem z większością moich kumpli. No bo to byli goście z bloków. Ja miałem ze siebie, jakby ze siebie, w moim wyobrażeniu byłem jakimś kurczę intelektualistą czy czymś takim, chłopcem pełnym marzeń, jakiejś niesamowitej wrażliwości i tak dalej. Jednocześnie, będąc przeświadczony o tym, że jestem osobą niezwykle inteligentną, kiedy miałem się spotkać z osobami, które no lepiej radziły sobie w szkole, miały większą wiedzę i tak dalej, to również też tam miałem lęki i czułem się niedopasowany. Więc uciekałem generalnie świat jakichś tam książek, filmów, gier komputerowych, to były już tam lata 90. I jakby partycypowanie w życiu było dla mnie na trzeźwo bardzo ciężkie, nie? I w momencie, kiedy odkryłem to lekarstwo, całe panaceum na mnie, czyli alkohol, no to było coś niesamowitego, nie? Piję to piwo i kurczę, mogę robić mnóstwo rzeczy, których wcześniej nie mogłem robić. U mnie jakby ja mam 43 lata, tak jak wspomniałem, 3 lata temu trafiłem ponad 2. rozwijało się to gdzieś tam bardzo powoli. Byłem bardzo ostrożny też z tym alkoholem, ze względu na doświadczenia z domu. Mój ojciec jest wciąż alkoholikiem, niestety bez rozwiązania. I bardzo nie chciałem powielać jego błędów. No, w wieku tam 36 chyba, czy 37 lat od mojej byłej partnerki usłyszałem, że jestem dokładnie taki sam jak mój ojciec, nie? Przez ten czas ten alkohol zaczynał mi towarzyszyć po prostu w każdym aspekcie życia, nie? Bo już przypominam sobie, że na przykład na maturę z polskiego poszedłem po tanim winie. Tanim winie, dlatego że stwierdziłem, że zostanę punkowcem w ramach buntu przeciwko wszystkiemu, bo też nie wiedziałem po prostu, jak jestem skonfliktowany z całym światem i ze wszystkimi ludźmi po prostu. Jednocześnie miałem jakieś takie wyobrażenie o sobie, że jestem bardzo wyjątkowy, więc nie będę zwykłym punkowcem, tylko będę też jeździł na rolkach. Więc bardzo się cieszyłem z tego, jak rówieśnicy ze mną wołali, że jestem brudnym skejtem. Jakby ani nie mogłem pasować tu, ani tu, tylko sobie po prostu lesie, nie? I też jeszcze gdzieś tam w czasach tego liceum i początków studiów tego alkoholu nie było tak dużo jak później. Ale cały czas się pojawiał. Już jakby każda impreza musiał być alkohol, no bo jak miałbym rozmawiać z dziewczynami bez tego alkoholu? I przypominam sobie jakieś pierwsze randki, kiedy tego alkoholu nie było, no to była masakra. Wolałem, żeby one się nie odbyły. Więc jakby ustawiałem to zawsze tak, żeby spotkać się w jakiejś knajpie i tak dalej. Nie? I też już nie zauważałem tego, że jeśli osoba, z którą się umówiłem w knajpie, pije jedno piwo, wydaje mi się to dziwne, no bo ja muszę wypić co najmniej ze trzy, cztery, nie? No i tak, to były imprezy, to były koncerty, koncert na trzeźwo jakby był zupełnie też nie do przyjęcia. Później dostałem fajną pracę gdzieś tam w sektorze IT, pojawiły się pieniądze. Zebrania w pracy później były dla mnie tak wykańczające i całe doświadczenie jakby tej pracy i całego życia na trzeźwo, że wieczorami już musiałem znaleźć tą ulgę w postaci po prostu alkoholu, nie? I tutaj jakby trafiając do AA, dopiero się dowiedziałem po pierwsze, że jestem chory i po drugie, jakie są objawy tej choroby, nie? Między innymi to niesamowite skoncentrowanie na sobie, które potrafi przerodzić się po prostu w obsesję umysłu. Czyli jak ja mam to zebranie z pracownikami, bo miałem i mam dalej jakąś funkcję menedżerską i mam 5 dni do tego spotkania i z kilkoma działami, to ja już przez 5 dni zaczynam żyć po prostu tylko i wyłącznie tym spotkaniem. Co mam powiedzieć, co ktoś odpowie, co ja jemu odpowiem i powstaje w głowie przez 5 dni cała lista po prostu scenariuszy, jak to wszystko poprowadzić. Jednocześnie przez te 5 dni nie mam niej jakby w życiu. To znaczy, idę do sklepu, ale zupełnie tej drogi nie pamiętam do sklepu. Robię zakupy, zupełnie ich nie pamiętam. Wracam do domu, no i w pewnym momencie po prostu się budzę, nie? Bo cały czas żyję w swojej głowie. No i przychodzi ten moment właśnie gdzieś konferencji, spotkania i tak dalej. No i krew mnie zalewa, bo żaden z tych scenariuszy, które wymyśliłem, się nie dzieje. Ja nie wiem, co powiedzieć. No i znowu wjeżdża koncentracja na sobie. Że ja nie daję rady? No nie do końca. To raczej ci ludzie mają jakiś problem, bo przecież ja chcę dobrze. Umordowany wracam wieczorem po tym, po pracy. Ja już nie mam siły do życia, nie? 5 dni życia w głowie. Później jeszcze ta konfrontacja jakby z rzeczywistością, no i muszę po prostu się napić, nie? To jest ta obsesja. Druga rzecz to jest to, o czym wspomniałem wcześniej, nie? Wypicie jednego piwa to jest jakiś absolutny żart. Umawiam się z kimś na przykład na planszówki. Kolega potrafi wypić piwo przez całe 4 godziny. No, to piwo stoi koło niego, ja mam takie wrażenie, że ten alkohol aż paruje, nie? Nie ma sensu. Jakby to był jakiś kompletny absurd, żeby wypić jedno piwo, nie? To zawsze musiało być najlepiej przed planszówkami. Setunia, dwusetunia na planszówkach, czy jakimkolwiek innym spotkaniu. Najlepiej jakby były porterki, bo ja też jestem koneserem piwek kraftowych, od tego się zaczynało. I jakimś dziwnym trafem najbardziej lubię piwa, które mają najwięcej procent, nie? Pamiętam też taka sytuacja, mi się przypomniała właśnie gdzieś tam idę ze znajomymi i się mnie pytają, a czemu ty kupujesz takie, przecież cię stać, masz jakieś rompery za 2 złote, jakieś wolty i tak dalej, nie? Ja to tłumaczyłem, święcie powierzyłem, nie? Że żeby się bardzo dobrze znać na piwach, to muszę znać też te piwa z jakby dolnej półki, nie? No, te wszystkie romperki i tak dalej, one miały 9, 10, 11, 12%. I wypicie jakichś lagerów i tak dalej było dla mnie po prostu, no mogę wypić jednego na start, ale i tak już jestem zaprawiony jakąś setką. Natomiast no nie oszukujmy się, nie? Jakby to już musiał wjechać ten taki spory kaliber po prostu, nie? I wtedy działo się też coś dziwnego, bo jak moi przyjaciele się upijali, to ja miałem jakby takie wrażenie, że jestem coraz bardziej trzeźwy, nie? Bo ten alkohol wyłączał mi po prostu obsesyjne myślenie i życie w głowie, wyłączał mi lęki i mogłem paradoksalnie jakby myśleć przez pewien krótki okres, jeszcze jak ten alkohol działał, nie? Myśleć w pewien sposób trzeźwo, nie? Ja miałem takie poczucie po prostu, że moim niesamowitym, bystrym umysłem, co było oczywiście wyobrażeniem o mnie, mogę ciąć po prostu tą rzeczywistość, nie? Że każdy problem jestem w stanie załatwić po prostu i tak dalej. I też nie wiedziałem tutaj się tego dowiedziałem robiąc program, nie? Jak ten alkohol kieruje po prostu moim życiem. Dostaję zaproszenie na grilla. Super, świetnie, rewelacja. Jest poniedziałek, dowiaduję się, że już w weekend będę pił, więc jestem mega zadowolony, nie? Będzie grill, będą przyjaciele. W środę się dowiaduję, że będą tam dzieci, no i że generalnie to będzie taka impreza bez alkoholu. Jaki jest sens tam jechać? No sorry. No i przyszedł ten moment, że już jakby nie wyobrażałem sobie tego życia bez alkoholu. Jeszcze takie doświadczenie ostatnio mi się przypomniało. Jadę właśnie z dwójką przyjaciół, to już było pod koniec mojego picia. Jadę z dwójką przyjaciół w góry. Wynajęliśmy tam domek. Obydwoje jako osoby gdzieś tam odpowiedzialne i trzeźwo żyjące mają rodziny, mają dzieci i tak dalej. Wyjechaliśmy w piątek wieczorem. Ja wspaniałomyślnie powiedziałem, że będę prowadził auto. Dojechaliśmy tam po 2,5 godzinach. Pierwsze co robię, wysiadam z auta, otwieram już sobie wódeczkę, nie przejmując się niczym, no bo haha, jestem taki punkowy i żyję sobie na bakier, no to piję z Ginta tą wódeczkę. Koledzy się wypakowywują, rozpalam ognisko, oni tam otwierają piwka, dobra, pogodziłem się z tym. Czasami mi się udało ich namówić na jakiś piszek. I słuchajcie, po 1,5 godzinie oni mówią, że są zmęczeni po całym dniu i że idą spać, nie? A jakby, no halo. To jest mnóstwo alkoholu, jest ognisko, włączyłem muzykę, właśnie ten, będę coś grillował i tak dalej. Piękna przyroda, wiecie, bo nagle wszystko jest wtedy piękne, nie? Oni mówią, że nie dadzą rady, że idą spać. Poszli spać, ja zostałem sam przy tym ognisku. Ja się rozpłakałem. Ja się rozpłakałem. I mówię, nie, kurwa, ja tak życia nie przegram. No, jak można po prostu? Jesteśmy w pięknej okoliczności. Jak oni muszą cierpieć po prostu z tymi rodzinami? Wreszcie mają wolne. Przyjeżdżają tutaj i nic z tego życia nie będą mieli, tylko idą spać. Włączyłem to, co lubiłem bardzo słuchać w takich sytuacjach użalania się w tym bagnie, jakąś Dark Ambienty i dołerską muzykę. I kurde, autentycznie chyba przez 2 godziny po prostu płakałem nad nimi, jak oni mają przerąbane w życiu, nie? Jednocześnie zerując tą 0,7. Kolejnego dnia ja wstałem o godzinie 15, a oni wracali z gór już, nie? I miałem takie okazy, że nie mogłem iść na tą wycieczkę, nawet nie mogli mnie dobudzić. I nie widziałem tego, jak sam się oszukuje po prostu. No, oni są w stanie żyć, partycypować w tym życiu, być w nurcie życia, poszli sobie w góry, a ja użalałem się całą noc, zamiast podziwiać właśnie gdzieś te góry i z nimi i tak dalej, no to po prostu to przespałem. No i pierwsze, co zrobiłem po tej godzinie 15, jak wrócili, no to wiadomo, jak jest ta możliwość, to po prostu gdzieś tam no, kolejny alkohol i tak dalej, nie? Nie wiedziałem po prostu, jak ta choroba steruje moim życiem, nie? No i w końcu dochodzimy do takiego momentu, kiedy ten alkohol powoli przestaje działać, nie? To są już czasy gdzieś tam po pandemii. Uber jeszcze dowozi alkohol do domu, więc ja w zasadzie nie wychodzę z tego domu, mogę pracować zdalnie. Zamawiam sobie te flaszki po prostu Uberem i czasami coś do jedzenia. Nie widzę tego też, że w domu mam jakieś cztery już worki. 100-litrowe z flaszkami. Nie widzę też tego, że jak w nocy się kończy ten alkohol, to nagle mam siłę do życia. Biorę plecak, część tych butelek pakuję do tego plecaka, bo nie mogę ich wyrzucić u mnie w kamienicy, bo mieszkają tylko trzy osoby, więc byłoby widać, że tych flaszek jest dużo. Natomiast jej nie widzę, jakby nie widzę tego, nie? Jak to, no, steruje po prostu ten alkohol. I w nocy o godzinie drugiej lub trzeciej, jak po prostu jakiś Quasimodo idę z tym plecakiem, te butelki się tam trzęsą i po całej dzielnicy do jednego kosza dwie, do drugiego dwie, aż w końcu docieram do ziemi upragnionej, ziemi nocnego, biorę zapas i wracam do domu. I przychodzi ten moment, kiedy staję przed lustrem. Ja nie wiem, na kogo ja patrzę, nie? Żyć mi się nie chce. Alkohol już nie daje tej wolności, nie? Nie daje tej ulgi, nie daje tej radości z życia. Jednocześnie to jakby to łaknienie jest takie, że ja nie mogę przestać, nie mogę się zatrzymać, nie? Jeszcze chwilę przed tym mam takie doświadczenie, może ze 2 lata wcześniej. Mimo że wypełniam jakieś tam testy i wychodzi mi 10 na 10, jesteś alkoholikiem, poszukaj pomocy. Przepraszam. Ja mam pracę bardzo dobrą, podróżuję po świecie, zarabiam dobre pieniądze, mieszkanie w świetnej dzielnicy. Nie widzę też, że wszystkie moje relacje jakby już dookoła uległy rozpadowi. No to jakim ja jestem alkoholikiem? Ale dobra, nie będę pił przez rok. Wprowadzam plan działania w życie i no, okazuje się nagle, że wszyscy ludzie dookoła to są debile na trzeźwo, nie? Kompletni debile. Przeszkadzają mi w życiu, stają mi na drodze. Non-stop żyję znowu w swojej głowie. Wstaję z łóżka, robię 3 kroki. Ja już jestem 3 dni do przodu. Po drodze spotykam ludzi właśnie, którzy co się ode mnie chcą, jakieś sytuacje reżyseruję, które nie mają miejsca. Martwię się o moją emeryturę, martwię się o kondycję świata, o wojny, które są na świecie i tak dalej, nie? Z tym poczuciem, że Jezus Maria, no, gdyby ludzie myśleli tak jak ja bym ułożył ten świat naprawdę. Gdybyście głosowali tak jak ja, mieli pojęcie w ogóle, z czym ja muszę się zmagać na co dzień, bo jeszcze mam swoją firmę. Co robiłem 3 kroki z łóżka, nie? A już jestem naprawdę gdzieś tam w kosmosie. No i słuchajcie, uważam, że mam depresję. Idę do psychiatry. Nie pójdę do psychologa, bo jak myślę o tym, żeby iść do psychologa, to mam aż takie poczucie, jakby mi ktoś skalpelem jeździł po mózgu, nie? Później się zorientowałem, z czego to się wzięło. Że miałem taki awers do psychologa i poszedłem po prostszą, łatwiejszą drogę do psychiatry po tabletkę. Jednocześnie z takim poczuciem, że tą tabletkę to raczej wy wszyscy powinniście wziąć, bo ze mną wszystko jest okej, okay, nie? No i zaczynam brać te leki, rzeczywiście jest trochę lepiej, ale jak jest lepiej, to odkrywam, że wypicie troszkę na te tabletki powoduje, że ten alkohol tak fajnie działa, nie? No i z powrotem wracam do picia, przestaję brać tabletki, potem jeszcze próbuję naczytać się mądrych książek, ale one też nie działają, a całą wiedzę z tych książek wykorzystuję raczej po to, żeby uświadomić sobie, że ludzie to są takie bezduszne maszyny, Boga nie ma, jesteśmy kierowani instynktami i no generalnie każdy z nas to taka małpa, która musi wrzucić tylko jedzenie jedną końcem rurki, ono musi być drugim końcem rurki. Takie uczucia jak miłość, przyjaźń i tak dalej, no to wszystko jest sterowane hormonami. Boga nie ma, ja odrzuciłem Boga bardzo szybko, właśnie przez to, że miałem dobrą pracę, podróżowałem i miałem to poczucie właśnie, że ludzie słabi potrzebują Boga, a ja wyciskam, wiecie, 100% soku z życia, mając pieniądze i mogąc robić bardzo dużo, nie? Potem jeszcze próbuję takiej rzeczy, bo się naczytałem, że branie małych dawek psylocybiny może pomóc w rzuceniu nałogu. No cóż, tu znowu się stało to, co z tabletkami. To znaczy, okazało się, że ten alkohol jeszcze trochę działa. Zacząłem wypić na te mikrodawki. No i później znowu jesteśmy właśnie w tej sytuacji, kiedy stoję przed tym lustrem, o czym wspominałem, nie wiem, kim jestem. Pora się zabić. Pora się zabić, więc najlepiej się położyć na środku pokoju. Tylko jak to zrobić? Bo ta sama głowa, która mi powiedziała: Lesiu, zabij się, to już nie ma sensu. Za chwilę podrzuciła: No, Lesiu, ale kto to posprząta? Lesiu, ale ty masz jakieś kredyty. Lesiu, narobisz problemu wszystkim, jak się dobijesz, nie? No więc głowa przekierowała mi znowu na coś, co lubiłem najbardziej, czego nie wiedziałem, że robię, nie wiedziałem za bardzo, co robię, dowiedziałem się o tym na użalanie się i zacząłem sobie wyobrażać mój własny pogrzeb. Pomimo, że byłem ateistą, to fruwałem z góry nad kordonem żałobnym, który sunął bardzo smutny, a w głowie pojawiła mi się myśl: zobaczycie, skurwysyny, jak mi nie będzie, jak będzie wam trudno. Kolejnego dnia się obudziłem i nie wiedziałem, co zrobić ze sobą. Słyszałem coś tam o tym AA i odpaliłem Facebooka. Zacząłem czytać jakieś rzeczy na temat AA, ale nie wiem, jak u was, u mnie było właśnie coś takiego, że bez tego alkoholu ja miałem po prostu wyrwę, czarną dziurę w sercu. Wdzięczność była mi jakby terminem zupełnie obcym. Jedność z kimkolwiek była mi terminem zupełnie obcym. Jedyne, co miałem, to tak naprawdę na trzeźwo kapiący z dziowa strumień jadu i zgorzknienia. Więc jak wszedłem i zacząłem czytać na jakichś tam grupach facebookowych chaoskich, no to jedyne, co widziałem, to ludzi z beznadziejnymi zdjęciami, którzy nie potrafią pisać po polsku. Nie, powiedziałem nie. Nie ma opcji, nie trafię tam. Ale jednak przyszedł, to był piątek. Piątek wieczorem. Pracuję w IT, desperacko szukam jakiegoś meetingu, tylko świeckiego, nie? Błagam świeckiego, nie żadnopokój do ducha, jakiś bozia i tak dalej. No i nie mogę znaleźć żadnej, mimo że w Krakowie jest grupa świecka, nie mogę znaleźć na tamten moment, ale tak już po prostu chcę przestać pić. No i znajduję jakiś tam meeting o 20 w piątek, nie? I idę tam. Nie wiem, nawet zupełnie nie, że mam ten lęk. Przychodzę do tego A i jest zupełnie niż w moim wyobrażeniu. To znaczy, weseli ludzie z czymś takim błyskiem wokół, którego nie potrafię nazwać, no i w ogóle podchodzą do mnie, coś tam pytają, czy pierwszy raz. A ja wiecie, no jako alkoholik bez rozeznania, to po prostu nie dotykajcie mnie, kurwa, jak to tylko postać z boku zobaczyć i pooceniać, nie? No i trafiłem na ten pierwszy meeting, wpuścili mnie, usadowili mnie jako jakaś dziewczyna siedziała z boku. I to miał być jakiś taki meeting speakerski, nie wiedziałem, o co chodzi. Jak sobie usiadłem na tym meetingu, no to pierwsze co zrobiłem, to policzyłem, ile jest osób, było ich 43. Później popatrzyłem się na ich buty, mówiąc, o kurwa, ten to musi być przerąbanym alkoholikiem, rozwalone Adidasy. A ten, o kurcze, trochę droższy ode mnie, ale kurcze, z twarzy to widać, że no to jest alkoholik. Ja nie wiem, co tu robi, nie? No i później zaczyna mówić ta dziewczyna coś tam o jakichś krokach. Trochę płacze, mówi o jakiejś szklance swojego męża, której nie wiem, o co chodzi, w ogóle nic nie rozumiem z tej speakerki. I później się wypowiadają ludzie, nie? I jeden coś tam opowiada, cieszy się, że jestem, no okej, fajnie. I coś mówi, że opowiadał jakąś historię, że jak był u rodziców, to podpijał trochę z różnych flaszek, a później dolewał wody, nie? Coś wskazuje, że o kurde, to ja też tak miałem, nie? I ci ludzie zaczęli się wypowiadać i wiecie, z takich różnych cząstek mogłem stwierdzić, o kurczę, ja też tak mam. No i wyszedłem z tego meetingu, wiecie, z takim poczuciem, że i teraz na to patrzę z perspektywy czasu, to myślę, że to było pierwsze takie doświadczenie jakieś duchowe, po prostu poczucie jedności, nie? Pomimo tego lęku, nie? No bo co, oceniałem po prostu wszystkich, żeby gdzieś tam zalać te swoje lękowe po prostu rzeczy, żeby poczuć się lepiej, nie? I stwierdziłem, że przyjdę na kolejny meeting. I tak zacząłem chodzić do tego AA parę tygodni. Ktoś mi namówił, żebym tam sobie tą książkę kupił. I rzeczywiście ją zamówiłem, ale bardzo nie chciałem podjąć się tego programu, bo no, jakby moim problemem, ja chciałem przestać pić po prostu, nie? I jak jakieś duchowe rozwiązanie, no, fakty, nauka, sposoby, inne rzeczy, ale nie jakieś coś, czego się nie da skonkretyzować, sparametryzować, policzyć, jak jakiś program duchowy, nie? Też miałem bardzo mocne wyobrażenie o sobie, że jestem super inteligentnym gościem, bo studiowałem cztery kierunki i uwaga, żadnego nie skończyłem. Wiadomo czemu. Choroba, jakby moja alkoholowa nie pozwoliła, pod którą były lęki po prostu, nie? Też zostawiałem wszystko jakby w pół drogi. Tylko konkretne rozwiązanie. I chodząc do tego, a miałem jakieś 3-4 może zapicia, przyszła ta książka. No i pierwsze, co zrobiłem, jak przyszła, no to otworzyłem ją na tym, co mnie najbardziej interesuje, czyli jakby na agnostycy, zacząłem to czytać, otworzyłem sobie flaszkę. No i wiecie, no, ja, człowiek literatury, kolejne błędne wyobrażenie osoby, nie z tamtego okresu, po prostu byłem przeświadczony. No jak zacząłem się konfrontować z tym tekstem, który jest archaiczny, i doszedłem do tego tekstu, nawet najprostszy stalowy dźwigar, nie? Stwierdziłem, o kurwa, za dużo, nie? Są jakieś brednie. I padła mi wtedy taka myśl, że taki stalowy dźwigar to jest świetna nazwa na zespół punkowy. Takie miałem przemyślenie po przeczytaniu Wielkiej Księgi trzeciego rozdziału, pijąc alkohol. Kolejnego dnia dokańczałem sobie flaszkę. No i stwierdziłem, że zadzwonię do jednego gościa. Pogadać o Bogu, nie? Chociaż byłem przeświadczony, że no co on mi może powiedzieć o Bogu, przecież ja się naczytałem mnóstwo różnych rzeczy. Bardzo się chciałem dostać na religioznawstwo po to, żeby dyskredytować ludzi, którzy wierzą. Bardzo dużo czytałem takich rzeczy, jakichś religioznawczych, duchowych i tak dalej, właśnie po to raczej, żeby się troszkę ponaśmiać z ludzi wiary. On odebrał, powiedział, że jestem pijany, żebym zadzwonił, jak będę trzeźwy, co mnie niesamowicie zirytowało. Ale nie miałem już tego patentu. Naprawdę, już nie chciałem pić, nie? Bo to też jakby wypiłem tą flaszkę. No a też odebrało mi ten cały komfort picia. No i jakby pogadałem z nim, umówiliśmy się na jakiś meeting i zacząłem robić ten program 12 kroków. I od tego momentu myślę, że to znacie, nie? Że wybrzmiałem tutaj tylko po to, żeby nie pić. Natomiast jeśli ten program człowiek stara się stosować w swoim życiu, po prostu stara się go stosować, nie? To nagle gdzieś drugimi drzwiami dzieją się rzeczy, jakby to też jest w książce napisane, nie? Że odkrywamy jakby nową, wspaniałą rzeczywistość. I w tym wszystkim też jakby od początku mój sponsor powtarzał, że bardzo ważna jest służba. No i rzeczywiście jakby zacząłem od takiego mycia kubków, chociaż wiecie, w głowie pojawiały się myśli w stylu, no kurwa, pewnie chodzi o to, żeby myjąc te kubki, to może sobie z kimś pogadał, że kto umie gdzieś tam bardziej zrobić takiego społecznego, nie? Też jakby zanim przystąpiłem do programu, to sponsor mnie poprosił, żebym zrobił tak zwane 30 dni sugestii. No i jak przeczytałem to, omawiając z nim, no to pierwszą myśl miałem, aha, mam pościelić rano łóżko, czyli tu chodzi o zbudowanie jakiejś struktury. No ja już to wiedziałem, bo się naczytałem tych książek różnych, nie? Także już sobie z głowy wszystko pooceniałem. A, no zadzwonić do alkoholika, no właśnie, żeby nauczyć się jakby gdzieś tam rozmawiać z innymi, nie? I głowa mi mówi, że ja to wszystko wiem, nie? A najgorszy był moment, w którym miałem niby się pomodlić i przeczytać coś tam z książki. No myślę, no nie no, jakby wow, too much. Ale wiecie, zacząłem robić te rzeczy mniej lub bardziej po prostu, nie? Ten kierunek był ważny. I przyszło to, później sponsor zadzwonił, co, dzwoniłeś do kogoś w ogóle? A ja mówię, no nie, no bo o czym ja będę z nim gadał i tak dalej, nie? A będę komuś dupę zawracał. No, Lesiu, albo robisz sugestie, albo nie. To jest twoja sprawa, masz to robić, uwaga, szczerze względem siebie. Aż zamurowało, co to znaczy szczerze względem siebie, nie? No bo jak żyłem całe lata jakby właśnie w tym samooszukiwaniu się, to było dla mnie jakieś kosmiczne pojęcie, nie? No zacząłem to robić po prostu. I też te pierwsze trzy kroki, no byłem w głowie bardzo sceptyczny, ale je zrobiłem. A czemu zrobiłem? No bo te pierwsze trzy kroki wymagają tak naprawdę tylko intelektualnej zgody, czyli okej, jestem alkoholikiem, okej, moje życie jest niekierowalne. Chociaż nie wiedziałem za bardzo, co to znaczy na tamten moment. Drugi, jest siła wyższa ode mnie samego. No, okej, zróbmy to tak, Michał, bo tak ma na imię mój sponsor, że to może ty będziesz tą siłą wyższą, bo jakby no, umówmy się z tą Bozią, to raczej nie po drodze. I też jeszcze w tamtym momencie też bardzo oceniałem mojego sponsora. Pamiętam, że jak właśnie przyszedłem na drugi krok, to on miał jakąś taki zeszyt. I zanim przystąpiliśmy do tego kroku, patrzył w ten zeszyt, coś tam czytał sobie z niego, a w mojej głowie było, no świetnie. Czyli on ma wszystkie informacje o mnie i pewnie o innych alkoholikach, których sponsoruje, i trzymam je w jakimś gównianym zeszycie. Ciekawe, co na to RODO. O mój Boże, jakby taki zeszyt gdzieś wyciekł. To A jest zupełnie niepoważne. To była głowa, ale gdzieś była ta łaska, żeby iść w to dalej. Później jest krok trzeci i jest modlitwa trzeciego kroku. Kończymy krok trzeci i ja się go pytam, ej stary, ale ty serio się modlisz codziennie? No tak. A potem między trzecim i czwartym krokiem, na którym miałem 3 tygodnie, przychodzą takie doświadczenia, że nie piję, nie do końca stosuję te sugestie oraz pozostałe pierwsze 3 kroki. No i dzieje się jakaś tam rzecz w pracy, dzieje się jakaś rzecz prywatnie, no i ja cały rozwalony dzwonię do sponsora, a on mi mówi, Lesiu, to idź teraz, się zatrzymaj, pomódl się, do jakiejś tam Bozi sobie wymyśl, jaką chcesz i zadzwoń sobie do jakiegoś alkoholika. No i wtedy stwierdziłem, że jakby no poddałem się temu, nie? Pomodliłem się, tak sobie pomyślałem, dobra, to wymyślmy sobie tą Bozię. To musi być coś wyjątkowego, bo Lesiu jest wyjątkowy, więc Lesiu sobie wymyślił, że to będzie takie równanie matematyczne, które służy do przewidywania pogody. I jak się tam pomodlę do tego całego równania Lorenza, to on ułoży wszechświat tak, że moje problemy znikną. No i pomodliłem się do tego równania. Później zadzwoniłem do kogoś, no i nagle później zadzwoniłem do sponsora i nagle się okazało, że to nie są jakieś duże problemy. I miałem jakąś taką jasną myśl, co zrobić, nie? No i od tego momentu gdzieś tam powoli zacząłem rzeczywiście tak dzwonić do ludzi, troszkę się modlić. No i czwarty i piąty krok przyszedł w ten sposób, że miałem 3 tygodnie na napisanie go i w zasadzie zrobiłem to w ostatnim momencie. Tych uraz miałem 4 do osób z rodziny. No i wpisałem tak naprawdę całą ludzkość. Wszyscy ludzie, mam do was urazę. Nie pozwalacie mi żyć, nie? Bo myślałem o jakichś tam poszczególnych osobach, ale już w tamtym momencie zdawałem sobie sprawę, że to jest jakby gdzieś tam w mojej głowie tylko. To są tak zwane z dupy rzeczy, za przeproszeniem. Natomiast wezmę to, zgromadzę jako po prostu całą ludzkość. Chociaż z drobnym dopiskiem, oddzielna ulaza specjalna dla ludzi, którzy wyrzucają pety na ulicę, co mnie bardzo denerwowało, a nie widziałem też tego, że sam to robię nagminnie. Natomiast kartka lęków, moi drodzy, no to były jakieś 2 strony A4. I w zasadzie już samo wypisywanie tych lęków, nie, i stawanie w prawdzie było gdzieś tam dla mnie bardzo uwalniające, nie? Nie widziałem tego, jak te lęki po prostu sterują moim życiem. No, w piątym kroku to przeczytałem ze sponsorem, dość długo trwało. Bardzo mi otworzył oczy po prostu ten piąty krok. I po powrocie do domu, jak sponsor mnie poprosił, żebym po prostu zatrzymał się i sobie pogadał z Bogiem, jakkolwiek go pojmuję, przez jakieś tam pół godziny czy coś takiego, to stało się coś takiego, że ja zdałem sobie sprawę, że poza tymi myślami, nie, jakby jest coś więcej, że to moje ja, które sterowało moim życiem, nie, które było ulepem lęków, z tych lęków były urazy, nie, to jest to, co w książce mamy napisane, nie, że ten lęk okrada nas z życia, nie, że generalnie jakby cała struktura naszego istnienia jest przeszyta tym lękiem i sprawiają znacznie więcej różnych problemów, nie? Że to jest tylko mały fragment jakby mnie samego, nie? I poczułem wtedy taką niesamowitą jakby przestrzeń we mnie, że jest coś więcej. Ja nie wiem, jak to nazwać. I w książce też myślę, że każdy, kto tego doświadczył, tak mi się wydaje tylko, nie? Że to są rzeczy, które są oferowane w tym programie, one nie są jakby na zrozumienie, bo do tej pory ja potrafię sobie rozpisać na przykład jakiś lęk czy urazę, tak? Zrobić to czysto technicznie, zobaczyć, gdzie jest to moje ja. Ale brakuje, jeśli tylko to zrobię, a nie zrobię tych rzeczy, które połączą mnie jakby gdzieś, ja to tak mówię, z sercem. Tam, gdzie jest Bóg, jakby, gdzie jest ta intuicja. Czy jak nie stanę w prawdzie przed drugą osobą, nie stanę w prawdzie jakby sam przed sobą, przed tą siłą wyższą, nie będzie tego komponentu modlitwy i medytacji, no to wracam z powrotem do tego, jakby, że cała wiedza o mnie. Rozpisanie tego kroku jest tylko jakby wiedzą i wskazaniem jakichś mechanizmów, ale ten program jest jakby na czucie, nie? On ma odłożyć na bok to całe moje ja, które produkuje te wszystkie myśli pełne braków wdzięczności, urazy, różnicuje mnie z innymi ludźmi, okrada mnie z życia przez lęki, nie? Mam je odsunąć na bok, oddać ster, zaufać tej sile wyższej, połączyć się z sercem, nie? Bóg jest tu i teraz. Na ten moment potrafi mi pokazać jeden mały krok, tylko muszę zaufać, nie? I co mam zrobić teraz? Resztę odłożyć, nie? I nagle zaczynają się dziać jakieś po prostu rzeczy, których w mojej głowie oczywiście nie, nie, no, ja bym ich nie wymyślił. I jak zacząłem właśnie tak żyć, to jest ten moment, kiedy człowiek jest wręcz oszołomiony po prostu całym życiem i tymi zbiegami okoliczności, które się dzieją, nie? Że teraz jakby wiem, że nie ma przypadku. I no tylko może to mądrze zabrzmi, ale lubię to zdanie, że jakby język nie służy do transferu doświadczeń, a program jest do tego, żeby doświadczać po prostu z sercem życia, nie? Drugiego człowieka. To jest robienie tego programu, przekazywanie go, to jest niesamowita łaska. Bo też dzięki sponsorowaniu to jest nieludzkie, wiele rzeczy w tym programie, nie? W tym programie. Ja zostałem zupełnie inaczej wychowany, nie? Czym jest miłość, jakie powinienem mieć priorytety w życiu. I to też jakby kierowało moim życiem, nie? W tym kroku pierwszym. Ten program właśnie przez... Siadam zupełnie obcą osobą tak naprawdę, tak jak ja siadam w piątym kroku ze swoim sponsorem i staję w prawdzie o rzeczach, które tłumiłem wiele lat, nie? Gdzieś tam połączeni tym językiem serca. No to jest jakby bardzo duża łaska dla mnie. I zawsze w tym czegoś po prostu dowiaduję się o sobie, nie? I no to są takie rzeczy. No, wiecie, ten program robiłem rzeczywiście szczerze na tamten moment, tak jak wszystko pamiętałem, nie? Ale życie po prostu w tych nieuczciwościach przez tyle lat, no zapomniałem też wiele rzeczy, przykryłem je bardzo głęboko, i pomimo, że tak jak podkreślam, robiłem to szczerze, zapomniałem. I na przykład rozmawiam na temat kroku 9 ze sponsorowanym i okazuje się, że coś kradł z firmy. I nagle myśl, Lesiu, a czy ty przypadkiem nie przyznałeś sobie premii, bo miałeś lęk i nie poszedłeś do prezesów, nie poprosiłeś o podwyżkę, tylko jako osoba techniczna i składająca zamówienia nie przytuliłeś przypadkiem trzech najnowszych telefonów, przepraszam, dwóch najnowszych telefonów? Bo uważali, że życie i pracodawcy traktują cię niesprawiedliwie. No i się odezwało właśnie to sumienie, nie? No i mimo, że dziewiątki miałem już zrobione, okazało się, że jakby no tutaj też Lesiu o czymś zapomniał. No i musiałem zadośćuczynić, nie? I nie wiem, ile jeszcze mam czasu, Przemku.
3 minutki.
No to będę zmierzał ku końcowi. Stosowanie programu codziennie od rana jest dla mnie bardzo ważne. Bardzo często jest bardzo ważne, że po prostu daje mi siłę do życia. Bez tego ja nie mam siły do życia. Bez tego jestem pełen lęku. I tak, są dni, kiedy się zapomnę. Kiedy mniej się zatrzymam. Kiedy powiem półprawdę i przychodzi wieczór, robię inwenturę, no i widzę. I też czuję jakby, nie? Jakby już nawet mówiąc tą półprawdę, już tak mnie ściska po prostu gdzieś tam w środku i ja to już wiem, w sensie, że postępuję nieszczerze. Tylko ja nie jestem Bogiem, nie mam takiej siły, żeby tego robić jakby codziennie, nie? Czasami brakuje tej miłości. I tak, staram się zatrzymywać. Dla mnie najważniejszy jest po prostu ten kierunek, bo to do mnie wróci. Ja się tym po prostu umorduję, jeśli będę żył w ten sposób nieuczciwy, z jakimiś półprawdami, kłamstwami i tak dalej. Dlatego, no, tego już jest jakby naprawdę bardzo mało. Jeśli to robię, to bardzo nieświadomie, po prostu nie wiedząc, że mam lęk. Ale to też jest jakby okej, okay, nie? To mam napisane w książce. Zrób rachunek sumienia, nie użalaj się nad tym, zapytaj się Boga, co masz zrobić kolejnego dnia, jak masz to naprawić. I przychodzą te momenty, kiedy doświadczenie życia po prostu jest absolutnie fenomenalne, jest piękne i czuję po prostu jedność ze światem i z innymi ludźmi. A to wszystko się zaczęło jakby dzięki AA, myciu kubkom i stawaniu w prawdzie drugiemu człowiekowi. I za to jestem wdzięczny. Za to, że mogę mieć tutaj tą spikerkę, znowu sobie stanąć w prawdzie, za waszą służbę i z Bogiem, kochani.